Witamy naszego wieczornego gościa, dr Magdalena Wieczorkowska, Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło im po raz kolejny gościć w Państwa domach i w radiu. Bardzo miło. Dziękuję
nam również
za zaproszenie.
Bardzo miło. A dzisiaj porozmawiamy o trudnym temacie i teraz uwaga, czym się uda w ogóle powiedzieć. Farmaceutykalizacja.
Zgadza się.
Udało mi się.
Udało się.
Bardzo
udało
dobrze. Się. No chyba możemy powiedzieć, że ten temat jest bardzo promowany, bardzo propagowany przez współczesną reklamę.
Tak, myślę, że najlepszym przejawem farmaceutykalizacji jest właśnie promocja leków w mediach, czyli właśnie ta potocznie reklama różnych preparatów, substancji, środków, które mają nam pomóc na różne schorzenia.
No i to z jednej strony jest oczywiście znakomicie, bo mamy szeroki wachlarz, wielki wybór, a z drugiej strony, no nie wiem, to chyba trochę nas zmusza do tego, żebyśmy się leczyli sami i według tego, co uznamy, że akurat nam się może przydać.
No tak, ma to swoje dobre i złe strony. Z jednej strony, jeżeli to są dolegliwości, powiedzmy sobie, takie łagodne, które są nam znane i z którymi wiemy, jak sobie radzić, to rzeczywiście po cóż iść do lekarza, jeżeli mamy leki dostępne bez recepty i możemy pomóc sobie sami. Jest to odciążenie dla służby zdrowia, dla ochrony zdrowia, minimalizuje koszty, dla nas oszczędza też czas. Natomiast problemem staje się wtedy, kiedy zażywamy leki na własną rękę, nie do końca wiedząc, co nam dolega, sugerując się tym, co nam powiedzą reklamy, które nie zawsze mówią prawdę albo nie mówią całej prawdy, albo też, co gorsza, sugerujemy się tym, co zażywają znajomi, bliscy, sąsiedzi. I tutaj możemy sobie też zaszkodzić, niestety.
Ale ja myślę, że w tej chwili to my szukamy leków nie tylko dlatego, że nam coś dolega. Bo reklamy to nam mówią o tym, że nie tylko chodzi o to, że my coś leczymy. My dzięki tym reklamom, to dzięki lekom, które widzimy w reklamach, to stajemy się, nasze życie jest takie ciekawe, inspirujące. My jesteśmy młodzi, piękni, sprawni pewnie, wiedziemy takie udane życie rodzinne. To ma nas tak trochę zaczarować, chyba mam wrażenie.
No taka jest rola reklamy. To jak każdy produkt, w tej chwili zdrowie też staje się produktem. Możemy mówić o komercjalizacji, czy nawet niektórzy mówią o McDonaldyzacji zdrowia. Tak jest taki, taki termin, który też pokazuje właśnie, jak ta komercja wkracza w obszar zdrowia. I rzeczywiście zdrowie w tych reklamach jawi się jako produkt, który możemy sobie nabywać i możemy sobie to zdrowie polepszać. Tak? I to jest taka kategoria gradacyjna. W tej chwili można być zdrowym, ale można być jeszcze zdrowszym, jak się zażyje jakąś tabletkę, czy wypije
jeszcze jakieś, szczęśliwszym, tak w ogóle tak, w życiu rodzinnym, mieć ładniejsze mieszkanie od razu.
No ale to tak samo, jak oglądamy reklamy, nie wiem, kremu do twarzy, czy samochodu, czy nowej pralki, to też nasze życie dzięki temu ma się stać lepsze. No i tak samo jest tutaj z lekami. Ja bym tu cofnęła się może do definicji farmaceutykalizacji, żeby pokazać jakby ten szerszy kontekst i to, jak bardzo szeroki i różnorodny jest to proces, a właściwie złożone procesy, bo to nie jest jeden jednorodny proces, tylko właśnie to jest też, jak mówiliśmy w przypadku medykalizacji, jak Państwu opowiadałam o tym, że to jest szereg różnorodnych procesów o różnej dynamice, natężeniu, to farmaceutykalizacja jest podobnie złożona i skomplikowana. Z jednej strony mówimy o tym, że farmaceutykalizacja jest procesem, w którym nasze społeczne, cielesne, behawioralne stany są leczone albo są postrzegane jako takie, na które jest farmakologiczne rozwiązanie. Czyli to nie jest już tylko definiowane w kategoriach choroby, ale jest oferowane farmakologiczne rozwiązanie tego problemu. Tak? Czyli to jest jakby ten pierwszy wymiar farmaceutykalizacji. Po drugie, należy zwrócić uwagę na to, że tak, mamy z jednej strony koncerny farmaceutyczne, które działają właśnie poprzez reklamę i pokazują nam, jak możemy się leczyć, jak możemy być zdrowsi, ale z drugiej strony my, jako świadomi konsumenci na tym rynku różnego rodzaju dóbr, w tym również leków, suplementów, diety, stajemy się takimi aktywnymi aktorami, czyli możemy rozpatrywać tą farmaceutykalizację na makro poziomie jako coś, co na nas oddziałuje, wywiera na nas presję, na co nie mamy tak naprawdę wpływu, ale też w kategoriach takich naszych indywidualnych, codziennych strategii radzenia sobie z różnymi problemami zdrowotnymi bądź niezdrowotnymi, bo tutaj problemem jest znowu to, że bardzo często pojawiają się preparaty i mówi się o tym, że oferuje się farmakologiczne rozwiązanie nie medycznych problemów, tylko naszych psychologicznych, społecznych problemów.
Czyli na przykład?
No, chcę tutaj odwołać się do takiej może trochę anegdoty, ale jest to historia, która się wydarzyła naprawdę kilka lat temu w jednym z amerykańskich, gazet codziennych. Pojawiła się taka satyra w postaci obrazka, gdzie leży pacjent na kozetce u psychiatry i mówi: panie doktorze, musi mi pan zwiększyć liczbę tabletek, bo jeszcze czuję.
Aha.
I myślę, że to jest taka kwintesencja tej farmaceutykalizacji, która pokazuje, w którą stronę to zmierza, że my staramy się rozwiązywać wiele problemów, które mają naturę psychologiczną czy społeczną, wynikają z zaburzonych relacji, wynikają z braku umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami. Mhm. To wywołuje u nas stres, napięcie, co bardzo często na przykład prowadzi do zaburzeń psychicznych i wydaje nam się, że tabletki są rozwiązaniem problemu. Tabletki oczywiście mogą nam pomóc. Ja absolutnie nie namawiam do unikania wizyt u psychiatry, mhm. u psychologa.
Jasne.
I farmakologicznego radzenia sobie z tymi problemami, ale osoby zajmujące się zawodowo tymi procesami farmaceutykalizacji, badające je, zwracają uwagę na to, że bardzo często pacjenci traktują lek jako jedyne rozwiązanie problemu. I zdarza się też tak, że łatwiej jest zażyć pigułkę, bo ona działa szybciej i łatwiej dostać receptę, niż chodzić na psychoterapię, która pomaga rozwiązywać istotę problemu, źródło mhm. problemu. I pacjenci i lekarze bardzo często wybierają tą opcję szybszą, wzięcie tabletki zamiast tego długotrwałego procesu psychoterapii indywidualnej, terapii grupowej, która jest w stanie dotrzeć do źródła problemu i ten problem rozwiązać. Czyli jakby tutaj z tej strony mówię o tym takim działaniu
doraźnym. Tak jest prościej, po prostu
tak,
szybciej.
Tak jest prościej. Ale jeszcze trzeci wymiar farmaceutykalizacji, na który chcę zwrócić uwagę, i to jest myślę najbardziej problematyczne, to jest zażywanie leków w celach niemedycznych. Czyli osoby zdrowe, którym nic nie dolega, sięgają po leki, żeby
być jeszcze zdrowszymi.
Aha. Z jednej strony, okej, można to traktować w kategoriach profilaktyki, prewencji, zapobiegania, dbania o własne zdrowie, ale jak weźmiemy pod uwagę to, jak wygląda rynek tych preparatów, to sprawa się nieco komplikuje, bo mamy na rynku leki, które są preparatami rzeczywiście z substancją czynną, mówimy o nich leki. Mamy leki tak zwane OTC, czyli dostępne bez recepty, i to są bardzo często te same leki, które przepisuje nam na receptę lekarz, tylko mają albo mniej substancji czynnej, albo jest na przykład w opakowaniu mniej tabletek, ale mamy jeszcze cały rynek suplementów diety. Suplement diety nie jest tym samym co lek. Suplement diety nie podlega pod Państwowy Inspektorat Farmaceutyczny, a pod sanepid. W związku z tym są zupełnie inne regulacje prawne dopuszczania tych preparatów na rynek, i badania, które były robione dotyczące suplementów diety przez sanepid, pokazują, że w najlepszym wypadku ten preparat w ogóle nie działa, bo tam nie ma nic z tego, co powinno być w środku. Ale bardzo często jest tak, że są substancje, które mogą nam zaszkodzić, bo jest ich za dużo, albo są nie te, które zostały zadeklarowane przez producenta. I no, ten rynek suplementów diety jest niestety pod bardzo niską kontrolą, a my bardzo chętnie po suplementy diety sięgamy.
No bo właśnie, bo one są bez recepty i na przykład one są w drogeriach. No możemy sobie wszędzie sięgnąć po takie preparaty.
Tak, tak. Polska jest jednym z krajów, gdzie konsumpcja leków należy do najwyższych w Europie. Jeżeli chodzi o tutaj państwa europejskie, to według Narodowego Instytutu Leków Polska znajduje się w europejskiej światowej czołówce, który spożywa się najwięcej lekarstw i suplementów diety. Ja mogę tu przywołać kilka cyfr, czy kilka liczb z lat ostatnich. Mhm. Według badań firmy Servier, która przeprowadziła te badania w maju 2021 roku, Polacy w wieku 35-80 lat na ogół oceniają swoje zdrowie jako dobre, ale aż 60% przyznaje, że zażywa leki z tej grupy. Poza tym,
według... Czyli wspomaga się jakby,
no tak?
Tak,
według badań GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku leki lub suplementy diety zażywało ponad 53% osób z bardzo dobrą oceną stanu zdrowia i ponad 73% osób z oceną dobrą. Czyli no mamy to takie jakby to niemedyczne używanie leków. No skoro nic nam nie dolega, skoro deklarujemy, że to nasze zdrowie jest dobre albo bardzo dobre, a jednak zażywamy, czyli no wspomagamy się, tak? To są najczęściej preparaty przeciwbólowe. Na pierwszym miejscu, jeżeli dobrze pamiętam, to były preparaty przeciwbólowe. Na drugim miejscu, bo mówię tutaj i o lekach, i o suplementach diety łącznie, tak, bo te badania tutaj nie rozgraniczały tego. Na drugim miejscu były leki na choroby sercowo-naczyniowe i leki na bóle stawów. Natomiast prawie 67% zażywało suplementy diety. Wszystkich przebadanych w 2020 roku, więc tylko 30%, nawet mniej niż 30% tam zadeklarowało, że
nie, tych nie stosuje
że
takich
tych suplementów w ogóle nie stosuje. Także bardzo chętnie po te suplementy sięgamy i badania też takie porównawcze w perspektywie kilku czy kilkunastu lat pokazują, że no wzrasta u nas konsumpcja niektórych preparatów. Ja akurat tutaj mam dane od 2010 roku, które mówią, że wzrosła konsumpcja leków przede wszystkim na ból głowy oraz właśnie tych suplementów diety. I ten rynek suplementów diety w Polsce jest jednym z takich najprężniej rozwijających się rynków europejskich.
Ale czy my dobrze rozumiemy te suplementy diety? One są niebezpieczne i nieskuteczne, czy tak nie możemy powiedzieć?
Nie, nie możemy tak generalizować. Natomiast biorąc pod uwagę to, że one są traktowane jako produkty spożywcze, tak? Czyli są dopuszczane na tej samej zasadzie jak każdy produkt spożywczy, nie wiem, mąka, cukier, chleb, kiełbasa. Więc tutaj jakby nie podlegają takim regulacjom jak preparaty, które musi zaakceptować inspektorat farmaceutyczny. Nie trzeba tutaj udowadniać skuteczności, nie trzeba mieć testów klinicznych tych preparatów, dlatego też nie mamy nad tym kontroli. Ja ponieważ czasem prowadzę też warsztaty dla osób starszych, gdzie też pokazujemy niebezpieczeństwo zażywania tych leków i o tym też chciałabym dzisiaj troszeczkę porozmawiać, jeżeli będzie na to czas, to właśnie też informujemy osoby starsze o tym, że zażywanie takich preparatów na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, w sytuacji, kiedy te osoby zażywają jeszcze inne leki przepisane przez lekarza i te leki OTC, które też sobie wykupują same na własną rękę, no może powodować negatywne skutki. Istnieją portale internetowe, gdzie można sobie sprawdzić interakcje lekowe, ale no, te interakcje często nie obejmują tych suplementów diety, więc jakby też nie wiemy do końca, czy efekt uboczny mógł być wywołany przez te suplementy. Dlatego ja zawsze tym seniorom naszym powtarzam, żeby zwracali uwagę na to, co biorą, żeby się zastanowili, czy rzeczywiście konieczne jest zażywanie na przykład jakiegoś kompleksu witamin, bo być może jest tak, że potrzeba tylko jakiegoś określonego rodzaju witaminy, a nie kompleksu, gdzie zażywając jeszcze inne preparaty, które zawierają na przykład tę samą witaminę, na przykład bardzo często witamina D występuje w tej chwili w różnych preparatach. No wiemy, że mamy tę witaminę zażywać. Ona najczęściej jest właśnie w ramach suplementów diety zażywana, bo jest najwięcej preparatów, które są suplementami diety. One w długim okresie brania rzeczywiście mają ten efekt terapeutyczny, natomiast jeżeli pacjent czy pacjentka zażywa kilka takich preparatów, no to ta dawka może być zbyt duża w stosunku do potrzeb takiej osoby. Tak?
I to też niedobre.
To też niedobre. No Paracelsus kiedyś powiedział, że między lekiem a trucizną jest tylko różnica w ilości substancji. Tak? Więc jakby tutaj...
No właśnie, ja myślałam o tych suplementach diety, które często nie mają żadnego znaczenia zdrowotnego. I tutaj można by podać za przykład zawartość krzemionki w skrzypie polnym, bo to jest krzemionka nierozpuszczalna, co oznacza, że równie dobrze moglibyśmy sobie zaparzyć piasek. Ale nie zmienia to faktu, że na wszystkich specyfikach, które mają zawartość skrzypu polnego, dowiemy się, że świetnie będzie działał na nasze paznokcie, włosy, tak, na skórę. Więc tak to mniej więcej chyba działa.
No ale bardzo często informacje zawarte na opakowaniach suplementów diety obiecują rzeczy, których nie jesteśmy w stanie tymi suplementami diety osiągnąć, bo zażywanie tylko i wyłącznie suplementów jakby nie zastępuje na przykład modyfikacji diety czy wprowadzania jakichś innych zmian, a bardzo często niedobory różnych substancji w organizmie wynikają z jakichś przyczyn pierwotnych, na przykład chorób przewlekłych i najpierw często trzeba zadziałać na tę pierwotną przyczynę, zanim zaczniemy tutaj...
Należałoby się zbadać najpierw, krótko mówiąc.
Dokładnie tak.
I właściwie każdy lek, czy każdy specyfik, każdy suplement diety powinniśmy skonsultować również z lekarzem.
Tak by było najbezpieczniej, że z każdą rzeczą, którą chcemy zacząć, szczególnie te nowe leki, tak, te nowe preparaty, które chcemy zażywać, warto konsultować z lekarzami, z profesjonalistami, z osobami, które się na tym znają. Warto to konsultować nawet z farmaceutą w aptece, bo oni doskonale wiedzą, jakie mogą być potencjalne interakcje, czy to może być przydatne, czy to może być szkodliwe. W związku z tym też warto się konsultować w punktach aptecznych, w aptekach. Natomiast tak jak mówię, no zażywanie szczególnie przez osoby, które cierpią na jakieś choroby i biorą już inne preparaty, biorą już inne leki, no jest dosyć niebezpieczne, a panuje też takie przekonanie i ono jest też bardzo często podtrzymywane właśnie przez media, przez reklamę, że te preparaty, które są dostępne bez recepty i te suplementy diety, to one bardzo często są reklamowane jako naturalne, czyli pochodzenia naturalnego. I osoby bardzo często, wydaje mi się, że jak to jest naturalne, to nie jest nieszkodliwe, że ono nie może zrobić krzywdy. Osoby starsze bardzo często mają takie też przeświadczenie dotyczące ziół, że no przecież ziółka nie szkodzą. No nic bardziej mylnego, bo ziele dziurawca jest bardzo niebezpieczne dla osób, które mają schorzenia na przykład serca, układu krążenia, więc jakby bardzo często takie mylne, stereotypowe, błędne przekonania no mogą prowadzić do błędów w zażywaniu, wydawałoby się, mało
takich naturalnych tak, bioeko i wege,
tak,
prawda?
Tak, i mówię, no tutaj reklama niestety bardzo często usypia tę czujność, pokazując, że coś jest naturalne, jest dobre i to takie przeświadczenie, że pochodzi z natury.
Rzadko się mówi rzeczywiście o tym, że jest cała grupa ziół, które wypłukują pewne substancje na przykład i takie, które działanie pewnych leków mogą potęgować na przykład, prawda? To tu jeśli chodzi o zioła na przykład.
Tu jeszcze bym chciała powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Jednym z podstawowych grzechów Polaków jest nieczytanie ulotek przylekowych. Dlaczego to
lepiej
jest takie ważne?
Lepiej nie czytać po prostu.
Dlaczego to jest takie ważne? No niektórzy mówią, że nie czytają, bo tam jest opisane tak wiele skutków ubocznych, że po prostu nie chcą się stresować. Okej, ale w tych ulotkach przylekowych są bardzo ważne informacje dotyczące tego, w jaki sposób zażywać leki, jakie są niepożądane interakcje lekowe, z czym nie łączyć tego konkretnego leku i jak je zażywać racjonalnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie. Nie czytając tego, bardzo często ludzie popełniają błędy i potem zgłaszają się do lekarza z dolegliwościami przewodu pokarmowego, z jakimiś innymi dolegliwościami bólowymi i potem okazuje się, że problemem było niewłaściwe przyjmowanie leków, bo albo nie był zachowany odstęp między lekami, albo leki były przyjmowane, na przykład jest zalecenie, niektóre preparaty należy przyjmować z posiłkiem, niektóre przed, niektóre po. To ma znaczenie, bo to ma znaczenie, gdzie ta tabletka zadziała, z czym ona zostanie jakby aktywowana, tak? Czy to jest pokarm, czy to jest jakiś określony napój. Bardzo często popijamy leki, czym popadnie. To też jest jeden z bardzo ważnych błędów, ze względu na to, że większości leków nie wolno popijać na przykład sokami, nie powinno się leków popijać kawą, absolutnie alkoholem, bo to na przykład potęguje działanie terapeutyczne, czyli jakby zwiększa moc danego preparatu. Ale na przykład są takie preparaty, które trzeba zażywać z jakimiś pokarmami białkowymi, bo one się wtedy lepiej wchłaniają, mają lepsze działanie. No, jakby nie czytając ulotki, te informacje do nas nie trafiają i stąd no, pojawiają się takie problemy, jak problemy na przykład gastryczne. Tak? To jest taka najczęstsza dolegliwość, która jest związana właśnie z niewłaściwym przyjmowaniem leków. Bo nie czytamy ulotek.
A na suplementach diety też mamy taką informację? czy nie musi być?
Na suplementach diety takiej informacji zazwyczaj chyba nie mamy. Jeżeli dobrze pamiętam, nie ma takiego obowiązku, żeby je chyba umieszczać.
Czyli wybierając, jeśli szukamy rzeczywiście czegoś, żeby sobie pomóc, to jednak warto by pokusić się o znalezienie leku. Będziemy mieli większą pewność co do tego, co dostajemy.
Na pewno tak. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jeżeli nasz stan zdrowia nie pozwala na eksperymentowanie, to bezpiecznie jest jednak sięgać po leki OTC albo leki przepisywane przez receptę, ale produkty, które są produktami leczniczymi, a nie suplementy diety, bo te ostatnie mogą być dla nas bardziej szkodliwe niż to, co przepisuje nam lekarz, albo to, co jest lekiem dostępnym bez recepty.
Ja sobie pomyślałam jeszcze teraz o lekach na odchudzanie. Bardzo taki ważny problem. Bardzo chętnie sięgamy po te leki.
Myślę, że tak, bo to jest też związane z pewną presją społeczną, z tymi oczekiwaniami dotyczącymi tego ideału sylwetki. Tu wchodzimy znowu w zagadnienia cielesności ciała i też tej komercjalizacji ciała, no bo to jest jednak wątek związany z komercjalizacją ciała. Rzeczywiście jest taka presja, żeby dobrze wyglądać, szczupło wyglądać, szczególnie jak przychodzi marzec i zaczynamy dostrzegać, że zrzucamy z siebie te kolejne warstwy ubrań, a pod tymi warstwami ubrań pojawia się warstwa tłuszczu, którą zgromadziliśmy przez zimę, to zaczynamy się niepokoić i to w konfrontacji z przekazami medialnymi, które znowu gdzieś tam nam zaczynają pokazywać już egzotykę i wycieczki, na które możemy za chwilę pojechać i te piękne, smukłe ciała, no jednak powoduje pewnego rodzaju dyskomfort i no, sięgamy po te preparaty, no ale znowu sięgamy po preparaty zamiast zmienić styl życia, zamiast zmodyfikować dietę.
No bo to znowu jest łatwiej, no, bo, to znowu jest to tak, jak pójść do wróżki.
No ale te leki, te suplementy, te preparaty, no one znowu też nie zadziałają bez tych modyfikacji, które wprowadzamy, tak? No nie da się położyć i patrzeć, jak tabletka działa, bo ona tak naprawdę nie zadziała, tak? Ja pamiętam taką anegdotę. Znajoma kupiła sobie mydełko odchudzające.
Mydełko?
Mydełko odchudzające, tak. Aha. No i wszyscy się zastanawiali, czy tym mydełkiem należy się myć, czy należy je jeść, żeby schudnąć. No ale to właśnie jest na tej zasadzie, że jakby szukamy tego najprostszego, najszybszego rozwiązania, które nie do końca zawsze jest tym rozwiązaniem najskuteczniejszym, tak? Bo ta tkanka tłuszczowa tak sama nie zniknie, więc to trzeba podjąć jeszcze jakiś inny wysiłek, no a nie każdy chce.
No dobrze, czyli z tymi lekami odchudzającymi też należałoby się bardzo mocno zastanowić, jakie stosować. Przede wszystkim należałoby rzeczywiście rozciągnąć ten proces w czasie, zainteresować się, jakie błędy żywieniowe robimy.
Poza tym, chcę też zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo tych preparatów odchudzających ze względu na to, że są takie preparaty, one najczęściej są dostępne w internecie. To są tak zwane spalacze tkanki tłuszczowej. Ja dokładnie nie wiem, jaka jest opisywana nawet, bo nie zajmowałam się akurat tymi preparatami, więc nie chcę tutaj też Państwa wprowadzać w błąd, więc nie wiem dokładnie, jak ten proces spalania tej tkanki wygląda. Natomiast wiem z doniesień osób, które używały tych preparatów, takich doniesień medialnych, że one mogą powodować uszkodzenia ciała, a nawet powodować poważne problemy zdrowotne ze względu na to, że te preparaty podnoszą temperaturę ciała. I tutaj pojawia się jakiś problem związany z tą termoregulacją i dlatego wiem, że te preparaty są niebezpieczne, ale tak jak mówię, ja nie zgłębiałam osobiście tego problemu, więc nie chcę tutaj szczegółowo na ten temat się wypowiadać, ale wiem, że takie ryzyko zdrowotne istnieje w związku z tymi preparatami i to są preparaty, które są dostępne no chyba tak mniej legalnie przez internet, bo one w aptekach, w drogeriach się nie pojawiają, także tutaj też zwracam uwagę. No i właśnie mówiąc o tej farmaceutykalizacji, myślę, że też warto powiedzieć o tym, że mamy taki bardzo szeroki rynek, który można nazwać taką czarnym rynkiem albo szarą strefą, tak? Gdzie przez internet można kupić mnóstwo różnych leków, mnóstwo różnych preparatów i to jest szalenie niebezpieczne, bo my tutaj zupełnie nie mamy kontroli nad tym, co my kupujemy, co my zażywamy. Były robione badania w Europie dotyczące takiego nielegalnego obrotu preparatami medycznymi i lekarstwami. i okazuje się, że w najlepszym wypadku tam znajdują się substancje, które są dla nas obojętne, czyli które nie wywołują żadnego efektu terapeutycznego. Natomiast zdarza się, że w takich tabletkach może być proszek do prania, mogą być jakieś inne substancje chemiczne, które są po prostu niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego też zwracam Państwa uwagę i uczulam, żeby nie kupować preparatów w internecie. To jest bardzo niebezpieczna rzecz.
No to chyba z takim akcentem będziemy powoli kończyć. Tak można odnieść wrażenie, że dążymy do takiego świata, w którym każdy jest na lekach.
Tak to niestety wygląda, że mamy dla każdego człowieka jakąś pigułkę do zaoferowania w tej chwili i właściwie szuka się, bo farmaceutykalizacja i też ten wpływ koncernów farmaceutycznych przejawia się w ten sposób, że pojawiają się nowe preparaty, a potem pojawiają się nowe choroby, które te preparaty mają leczyć, tak? Bo bardzo często jest tak, że koncerny farmaceutyczne czy firmy biotechnologiczne opracowują nowe formuły, nowe receptury, no a dopiero potem szuka się rynku zbytu i niestety jednym z takich przejawów też farmaceutykalizacji jest kreowanie chorób, tak? Mówi się o tym, że problemy niemedyczne zaczynają być przedstawiane jako problemy medyczne. Pokazuje się, że to, co do tej pory było traktowane w kategoriach, no powiedzmy, naszych cech osobowości czy charakteru, nagle zaczyna być definiowane jako choroby. Manipuluje się też zakresem referencyjnym norm związanym z różnymi dolegliwościami. Bardzo często jest tak, że osoby, które mają podwyższony poziom cholesterolu, mają przepisywane statyny, mimo tego, że nie są jeszcze w grupie cierpiących na hipercholesterolemię, ale już jakby takie działanie prewencyjne się pojawia. Bardzo często u osób, których też diagnozuje się osteopenię, one też już są obejmowane taką mocną farmakologią. I tutaj no, zwiększa się rynek zbytu tych preparatów, ale no, to są rzeczy, które bardzo trudno się bada i bardzo trudno też przedstawia się to w postaci jakichś konkretnych danych, bo no, te koncerny farmaceutyczne no, są jednak takim tworem bardzo, bardzo, bardzo hermetycznym. Natomiast ja na koniec jeszcze chciałabym zaapelować do osób starszych po raz kolejny i zwrócić uwagę na to, że osoby starsze zażywają bardzo wiele leków. Istnieje takie pojęcie jak polipragmazja, które mówi o tym, że osoba zażywa więcej niż 5 preparatów, tak? Czyli to jest tak zwana wielolekowość, zażywanie kilku preparatów jednocześnie. I niestety osoby starsze, które cierpią na kilka przynajmniej schorzeń, to zażywają właśnie też kilka takich preparatów, które są przepisywane przez lekarza. Dodatkowo kupują leki, które są dostępne bez recepty i wspomagają się też bardzo często tymi suplementami diety. I osoby starsze są tą kategorią, osoby powyżej 60 roku życia. To jest ta kategoria, która jest najbardziej narażona na skutki uboczne związane z zażywaniem leków. Istnieje wiele programów takich edukacyjnych na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Nawet można znaleźć takie informacje dla osób starszych, jak właściwie zażywać leki, jak ostrożnie, jak bezpiecznie te leki zażywać, na co zwracać uwagę, z czym również udawać się do lekarza, tak? I to są takie rzeczy, na które bardzo chciałabym zwrócić uwagę, bo o ile młodzi ludzie łatwiej sobie radzą z różnymi informacjami, o tyle starsze osoby bardzo często też potrzebują takiego wsparcia informacyjnego, a niestety też są bardzo podatne na manipulacje związane właśnie z promocją leków, z taką sprzedażą przykasową, gdzie ktoś zachęci, one wezmą i bardzo często te osoby zażywają kilka preparatów z tą samą substancją czynną, ale pod innymi nazwami handlowymi, co niestety potęguje no, skutki uboczne w takich sytuacjach. Także apeluję o racjonalne i takie przemyślane kupowanie i zażywanie tych preparatów.
Apelujemy i zachęcamy do przemyślenia. Doktor Magdalena Wieczorkowska, Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję Państwu, dobrej nocy życzę.